Rozdział 12. Kilka sekund zabrało Kalenowi uświadomienie sobie, że jest przytomny, a kilka kolejnych przypominał sobie, gdzie się znalazł i dlaczego. Dom Pentadrian. Ciepło. Nie jestem głodny. Zrobią mnie sługą. Przebudzenie nie łączyło się już z lękiem przed tym, co może przynieść dzień. Wszystko się zmieniło, kiedy spróbował okraść kieszenie napotkanego człowieka, a potem w jakiś sposób przy kilku drinkach toczył z niedoszłą ofiarą dyskusję na temat religii. Mężczyzna złożył mu ofertę zbyt dobrą, aby ją odrzucić. Noclegi i wyżywienie w zamian za naukę o jego rodakach. Pełny brzuch i bezpieczny sen w cieple warte były kilku nudnych wykładów, ale Kalen odkrył, że ekscytuje go przynależność do grupy tajnych wyznawców zakazanego pentadriańskiego kultu. Zdziwił się, gdy odkrył, że uczy się i jest przyjmowany jak równy przez ludzi z bardzo różnych warstw, jak ten młody człowiek śpiący na sąsiednim legowisku, Ranan, który kiedyś był tkaczem snów i który teraz oddycha szybko, jakby się czegoś przestraszył. — Koszmar? — zapytał Kalen. Odpowiedzią było potwierdzające ciche mruknięcie. Kalen wiedział, że po przebudzeniu z koszmaru rozmowa pomaga się uspokoić. Zbliża się świt, stwierdził, więc pewnie i tak już nie zasnę. Równie dobrze mogę pogadać. Ranan. Odgłos świadczył, że młody człowiek odwrócił się na drugi bok, twarzą do niego. Naprawdę byłeś tkaczem snów? Tak. To dlaczego przyłączyłeś się do Pentadrian? Ranan westchnął. Kiedy zginął mój nauczyciel, Amli pomógł mi uciec. Ocalił mi życie i zaoferował schronienie do czasu, gdy będę mógł bezpiecznie wrócić. Przerwał. Ale powrót nigdy nie będzie bezpieczny. Zabójcy Farecha wiedzą, że mogę ich rozpoznać. Mnie także zabiją. I dlatego stałeś się Pentadrianinem? Bycie tkaczem snów jest zbyt niebezpieczne. A bycie Pentadrianinem nie? Nie aż tak, a przynajmniej nie dla mnie. Mnie się podoba to, czego naucza Amli. Ich bogowie nie każą im zabijać tkaczy snów. To już chyba nie jest dla ciebie ważne. Nie jesteś już tkaczem snów. To, że nie jestem tkaczem, nie oznacza, że nie obchodzi mnie, co się z nimi dzieje. Amli mówi, że tacy są Pentadrianie. Tkacze snów nie zasługują na krzywdy wyrządzane przez Cyrklian. Przerwał na chwilę. A dlaczego ty tu jesteś? Kalen parsknął śmiechem. Karmią mnie, mam ciepłe miejsce do spania i uważam, że warto przesiedzieć te nudne lekcje, jeśli od czasu do czasu pozwolą nam wziąć udział w orgii. Ranan wybuchnął śmiechem. Przykro mi rozwiewać twoje nadzieje, Kalenie, ale oni nie mają orgii. Ależ mają. Wszyscy to wiedzą. To tylko plotka wymyślona przez Cyrklian. Pentadrianie mają specjalne rytuały dla par małżeńskich, które pomagają im w poczęciu dziecka, ale nie są to orgie. Amli pewnie tak tłumaczy, żeby cię nie urazić. Tkacze snów wiedzą o tym od lat. Pamiętaj, że żyją też w Witchani Południowej. Och, Kalen zaklął pod nosem. To już druga niedobra wiadomość, jaką dziś dostałem. Przykro mi. Ranan także parsknął śmiechem. A jaka była ta pierwsza? Że nie potrafią z ludzi bez darów uczynić ludzi obdarzonych. Nikt nie potrafi wzmocnić darów, zgodził się Ranan. Cyrklianie nie chcieli mnie na kapłana, ale tym Pentadrianom nie przeszkadza, że nie mam darów. Czy sądzisz, że ich bogowie są prawdziwi? Z tego, co opowiada Amli, wygląda na to, że tak. Tak, rzeczywiście. Co to za hałas? Obaj przez chwilę leżeli w milczeniu i nasłuchiwali. Dotarł do nich cichy odgłos pośpiesznych kroków, z góry, z dołu i zza ściany, która oddzielała ich od zaułka na zewnątrz. Rozległ się urwany nagle krzyk. Kalen poczuł, że serce bije mu szybciej. Wstał i na palcach podszedł do okna. Coś się stało. Coś niedobrego. — Co robisz? — zapytał sennie Ranan. On naprawdę znowu zasnął. Kalen pokręcił głową. Może jest obdarzony, ale nie ma instynktu przetrwania. Wyglądając przez okno, zauważył jakiś ruch w cieniu. Hałasy zabrzmiały głośniej. Co się dzieje? Ranan usiadł w pełni już rozbudzony. Nie wiem, ale nie zamierzam czekać, żeby się przekonać, odparł Kalen. W zaułku na zewnątrz są jacyś ludzie. Sądząc po odgłosach, są też na górze. Na pewno jest jakieś inne wyjście. Amli ma chyba ukryte drzwi. Ruszył do schodów. Zabrzmiał głośny krzyk, stłumiony przez deski podłogi. To Amli, stwierdził Ranan. Iskra światła rozjaśniła pokój. Pod nią widoczna była dłoń Ranana. Zgaś to, syknął Kalen. Oni... Tuż za drzwiami usłyszeli kroki. Kalen zaklął i rzucił się do okna, ale jakieś ręce chwyciły go za nogę i ściągnęły z powrotem. — Nie bądź idiotą — powiedział Ranan wstając. — Możesz się zabić, spadając tak wysoka, a przynajmniej coś połamać. — Warto zaryzykować — odparł Kalen i spojrzał ponad drabiniem kolegi. Drzwi się otworzyły i wkroczyli dwaj cyrkliańscy kapłani. Jeden złapał za ramię Ranana, a drugi Kalena. Chłopak zgarbił się z rezygnacją. Po co komu instynkt przetrwania, jeśli zbyt późno się włącza, pomyślał. Kapłani wyprowadzili ich z pokoju i schodami zeszli na dół. W głównej sali, w ciasnej grupce, stało kilku nawróconych na pentadrianizm, otoczonych przez kapłanów i kapłanki. Amli i jego żona stali przed jeszcze jedną kapłanką, która przyglądała im się groźnie. Przebraliście swoich ludzi za kapłanów i kazaliście im wynajmować innych, by śledzili tkaczy snów, oznajmiła. Mówiła z taką pewnością, że jej słowa były raczej stwierdzeniem faktu niż oskarżeniem. A potem kazałeś swoim ludziom mordować tych tkaczy. Starałeś się zepsuć opinię cyrklian, żeby pentadrianie wydali się lepsi, podczas gdy prawda jest odwrotna. Pokręciła głową. Powiedziano mi, że pentadrianie szanują tkaczy snów. Czy to kłamstwo? Ranan wydał zduszony jęk. Amli milczał, wpatrując się w podłogę. Kapłanka przyjrzała mu się, a potem pokręciła głową. Jeśli uważałeś to za tak obrzydliwe, czemu to robiłeś? Przerwała. Aha, taka lojalność jest godna podziwu, ale ma swoją cenę. I jestem gotów wziąć na siebie konsekwencje, odparł Amli. To widzę. Zastanowiłeś się kiedyś, czy człowiek stosujący tak niskie i niehonorowe metody zasługuje na twoją lojalność? W ostatecznym rozrachunku służę Bogom, odparł Amli głosem tak cichym, że Kalen ledwo go słyszał. Kapłanka skrzyżowała ramiona. Jeśli twoi bogowie są prawdziwi i tak godni twojej lojalności, jak uważasz, czemu pozwolili, aby ktoś taki władał waszym ludem? Myślę, że... Aha! Tam jest! Obserwuję przez twoje oczy ze swego bezpiecznego domu. Z błyskiem w oczach pochyliła się ku mężczyźnie. Jesteś kłamcą i tchórzem, pierwszy głosie Nekaunie. Gdziekolwiek na północy są twoi ludzie, znajdziemy ich. I dopilnujemy, żeby cały świat się dowiedział, co robiliście w Jarime. Co zrobi twój lud, gdy się dowie, jak nisko upadłeś? Zamrugała, uśmiechnęła się i odstąpiła. Zwracając się do innego kapłana, wskazała ręką pentadrian. Zabierzcie ich wszystkich do świątyni. Kapłani zaczęli wyprowadzać więźniów, a kapłanka rozejrzała się po pokoju. Dostrzegła Ranana i szeroko otworzyła oczy. Kalen poczuł, że serce w nim zamiera, gdy kobieta podeszła do jego nowego przyjaciela. Ranan, powiedziała cicho. Czemu nie wróciłeś do szpitala? Chłopak nie podnosił wzroku. Bałem się, kapłanko Elaren, to znaczy Elaren z białych. Twarz kobiety złagodniała. To zrozumiałe. Nie mogłeś wiedzieć, że ocalili cię ludzie, którzy zaplanowali morderstwo twojego nauczyciela. Elaren z białych? Gdy do Kalena dotarło, że znalazł się w obecności jednej z wybrańców, poczuł, że ogarnia go przerażenie. Biali to wrogowie Pentadrian, więc powinna być także moim wrogiem. Kobieta spojrzała na Kalena i coś ścisnęło go w żołądku. Przystałem do nich dla wyżywienia i noclegu, myślał do niej. No i dla dreszczu podniecenia, przyznał. Jestem taki głupi. O czym ja myślałem? Nie mają nawet orgii. Ellaren skrzywiła usta. Czy to prawda? Zapytał Ranan słabym głosem. Czy to oni zabili Farecha? Biała zwróciła się znów w jego stronę, poważna, ale pełna współczucia. Tak. Jeśli nie masz do mnie zaufania, to przedstawię cię komuś, komu uwierzysz. Ale dlaczego to zrobili? Żeby Cyrklianie weszli na złych. Aby zachęcić ludzi, by przystawali do Pentadrian. Rozejrzała się po pokoju. Większość nawróconych Pentadrian została już wyprowadzona, a pozostali kapłani spoglądali na nią wyczekująco. Dowiem się więcej, kiedy porozmawiam ze wszystkimi. Obawiam się, że ty i twój przyjaciel także musicie iść z nami. Ale dopilnuję, żeby was dobrze traktowano. Czy zamknął nas za to? Zapytał Ranan. Uśmiechnęła się. Prawdopodobnie na jedną noc. Jutro będziemy wiedzieć, kto popełniał zbrodnie, a kto nie. Wtedy was wypuścimy i będziesz mógł bezpiecznie wrócić do swoich. Ranan przyjął to z ulgą, a kiedy Biała odeszła, a kapłani wyprowadzili ich na zewnątrz, Kalen poklepał Ranana po ramieniu. Nie martw się, przyjacielu. Nawet jeśli jedzenie nie będzie takie dobre, przynajmniej na tę noc dostaniemy łóżka. Płaskie bochenki z rozgniecionych korzeni, które Jade przygotowywała co rano, były zaskakująco smaczne. Nauczyła Auraję, jak się je robi, i dziś rano kapłanka sama przygotowała posiłek, gdyż Jade szykowała się do odejścia. Chleb pieczony na rozgrzanym kamieniu kuchennym był już prawie gotowy, więc zajęła się przygotowaniem gorącego napoju. Jade pakowała się powoli i starannie. Wyjmowała i odkładała słoiczki i woreczki na tylnej ścianie jaskini, zanim zdecydowała, co z sobą zabrać. Przygotowała wiele małych mieszków i glinianych naczyń, które za pomocą magii wypaliła do twardości. Potem napełniła je proszkami, suszonymi liśćmi, grzybami, korzeniami, utwardzonymi lub lepkimi żywicami i gęstymi olejami. Auraya uświadomiła sobie, że zna zastosowanie większości z tych substancji. Podczas przygotowywania leków Jade tłumaczyła jej, co do czego służy, bez oporów oddając niewielką cząstkę tego, co, jak Auraya podejrzewała, było wielkim bogactwem uzdrowicielskiej wiedzy. Chleb zaczynał już dymić, gdy spiekła się skórka. Auraya zdjęła go i do dwóch kubków nalała gorącej wody. — Śniadanie gotowe! — oznajmiła. Jade wyprostowała się i odetchnęła głęboko. — Ach, jak pięknie pachnie majta o poranku! Podeszła do posłań i wzięła od Aurai kubek. Upiła trochę i westchnęła z satysfakcją. — Wrócisz tu kiedyś? — spytała Auraya, rozłamując na pół bochenek chleba i podając kawałek Jade. — Kiedyś tak. Jade przyjrzała się wszystkim dzbankom i woreczkom. — Nie mogę pozwolić, aby to się zmarnowało. Ale jeżeli masz ochotę, to też możesz korzystać. Szkoda, żeby zwietrzały. — Dziękuję ci. Jade ugryzła kawałek chleba, przeżuła, połknęła i popiła z kubka. — Nadal planujesz wrócić do przestrzeni? Auraya kiwnęła głową. — Moje miejsce jest wśród Sije. W takim razie pamiętaj, gdybyś odkryła, że bogowie się na to nie zgadzają, zawsze masz miejsce wśród nas, nieśmiertelnych, jeśli tylko będziesz potrzebować. — Będę o tym pamiętać. — Postaraj się, Jade parsknęła. — Na pewno zdajesz sobie sprawę, że będziemy pilnie obserwować, co zrobią bogowie. Od wieków twierdzili, że wszyscy nieśmiertelni są źli. Jeśli cię zaakceptują, pokażą, że się mylili. Auraya uśmiechnęła się. Przy założeniu, że ja nie jestem zła. Jade roześmiała się głośno. Tak. Odwróciła się i kontynuowała pakowanie. Odstawiła kubek, chwyciła chleb zębami, a potem szybko spakowała jeszcze kilka przedmiotów. Potem wzięła sakwę i wróciła do posłań. — Powodzenia, Aurajo nieśmiertelna! Auraja wstała. — Dziękuję ci, Jade. Przychodząc tutaj wiele ryzykowałaś. Jestem ci wdzięczna. Kobieta wzruszyła ramionami. — Pamiętaj, że zrobiłam to dla Mirara. To jemu powinnaś dziękować. — Może tak zrobię, kiedy następnym razem pojawi się w moich snach. Jade uniosła brwi.
— W snach, tak? W ten sposób?
Auraja roześmiała się. — Nie, już od dawna nie. — Ruszaj. Im szybciej odejdziesz, tym szybciej będę mogła wrócić do Sie. Kobieta odwróciła się i podeszła do wyjścia z jaskini. Przystanęła jeszcze, obejrzała się, a potem zniknęła w mroku. Auraja spoglądała na tunel przez dłuższy czas. Była dziwna, myślała. Zgryźliwa, cyniczna, ale także silna i stanowcza. Sądzę, że takimi czyni ludzi długie życie. Czy ja też taka będę? Przypuszczam, że mogłoby być gorzej. Pod tymi humorami był w Jade jakiś optymizm, który dodaje odwagi. Wciąż potrafiła się śmiać. Może dlatego, że tak wiele przeszła i wie, że jest tylko kwestią czasu, by złe sytuacje jakoś się w końcu naprawiły. Zgodziła się, aby dać Jade 3 dni, zanim sama wyjdzie z jaskini. Auraja nie miała pojęcia, jak daleko odejdzie w 3 dni osoba, która musi wędrować po ziemi. Miała nadzieję, że dostatecznie daleko, by uniknąć zwiadowców Sie, których bogowie mogliby za nią posłać. Żyję już tak długo, pomyślała Auraja. Jestem pewna, że potrafi o siebie zadbać. Sięgnęła po swoją połowę bochenka i zaczęła jeść. Tintel milczała, prowadząc Mirara z platformy na platformę. Współczuł jej, gdyż wyczuwał, że jej umysł zajęty był planowaniem i kłopotami. Dom tkaczy snów w mieście zawsze był miejscem gwarnym, a im więcej tkaczy zajmowało się organizacją, tym więcej było spraw do zorganizowania. Nie mógł jej w tym wyręczyć, pomagał jedynie przy nagłych wypadkach, tak jak tego wieczoru. Jeśli już wcześniej nie domyśliła się, jak potężnie jest obdarzony, to teraz wiedziała. Odwiedzili kobietę krwawiącą obficie po porodzie i aby ją ocalić, Mirar musiał uleczyć ją za pomocą magii. Tintel była wyraźnie pod wrażeniem, ale milczała. Starając się zatamować krwotok, użyła metody, której nigdy wcześniej nie widział. Od kiedy tu przybył, zauważył kilka udoskonaleń w działaniach miejscowych tkaczy snów. Wiedza o postępach i odkryciach powinna się rozprzestrzeniać poprzez łącza umysłów, lecz najwidoczniej ograniczenia i nietolerancja na północy blokowały, a przynajmniej spowalniały ten proces. Przeszli mostem do domu tkaczy snów. Otworzył drzwi przed Tintel, a ona uśmiechnęła się z wdzięcznością. Chciałabym, aby mężczyźni w Dekarze mieli maniery tych z północy, stwierdziła. Dziękuję ci za pomoc, Wilarze. Wzruszył ramionami i wszedł za nią do wnętrza. Wypełniający salę zapach jedzenia wywołał burczenie w brzuchu. Wyślę kogoś, aby zaniósł ci posiłek, powiedział, domyślając się, że Tintel pójdzie prosto do swego pokoju, by dalej pracować. Dziękuję, skinęła głową. Nie zapomnij o sobie. Na pewno nie, odparł z uśmiechem. Kilka służących i tkaczy było jeszcze w kuchni. Jedna z kobiet szykowała jedzenie dla swej małej córeczki, inna skarżyła się na chrapanie męża. Po kolacji została zupa i trochę miejscowego gliniastego chleba. Poprosił narzekającą żonę, by zaniosła posiłek Tintel, a sam zabrał swój talerz na drugą stronę sali. Przy stole siedziało kilku młodszych tkaczy. Gdy się pojawił, wszyscy unieśli głowy, a potem szybko spuścili wzrok na talerze. Zapadła niezręczna cisza i Mirar wyczuł mieszaninę tłumionego rozbawienia i domysłów. Postawił talerz na stole, usiadł i zaczął jeść. Milczenie trwało nadal, ale teraz z odcieniem zakłopotania. Jeden z tkaczy odchrząknął, by przemówić, a pozostali odetchnęli z ulgą. — Wybacz nam tę ciszę, wilarze — rzekł młody człowiek. — Twoje przybycie uświadomiło nam, że plotkujemy. Mirar uśmiechnął się. — Ludzie plotkują. To leży w ich... Szukał odpowiedniego słowa dla natury i któryś z tkaczy mu podpowiedział. — A co straciłem? Z uśmiechem porozumieli się wzrokiem. To pytanie zmniejszyło zakłopotanie, lecz niewyczuwane w sali napięcie. — Najnowsze plotki głoszą, że jesteś Mirarem — powiedział po aweńsku najmłodszy z tkaczy. Pozostali spojrzeli na niego z dezaprobatą. Rozłożył ręce. — Powinien wiedzieć. Jeśli ktoś potraktuje to poważnie, może być kłopot. Mirar zaśmiał się i pokręcił głową. — Ja Mirarem? Dlaczego? — Bo jestem cudzoziemcem. Pokiwali głowami. — Mirar przybył na południe — dodał inny. — Więc musi być gdzieś tutaj. — Nie wiemy tego na pewno — zauważył jeden ze starszych tkaczy. — Niczego nie wiemy na pewno. Zaczęli przekrzykiwać się nawzajem i Mirarowi trudno było ich zrozumieć. Nagle jeden z tych, którzy zachowywali milczenie, zwrócił się do niego wprost. — Więc nie jesteś Mirarem? Zawahał się. Jeśli zaprzeczy, to w przyszłości, gdyby musiał ujawnić swoją tożsamość, zdradzi też, że ich okłamał. Kłamstwo nigdy nie jest dobre. Ludziom się nie podoba, choćby wiedzieli, że było uzasadnione. Uśmiechnął się chytrze. Jestem nim dla kogoś tutaj i nie chciałbym jej zepsuć tej iluzji. Wokół rozległy się śmiechy. Jeden z mężczyzn przewrócił oczami.
Na pewno Dardel.
Ale to ona mi to zasugerowała, rzekł inny. To wszystko wyjaśnia. Znowu wybuchnęli śmiechem. Tkacz siedzący obok Mirara pochylił się bliżej.
Szczęściarz z ciebie, mruknął.
Powinniśmy jej wszyscy powiedzieć, że ma rację co do Vilara, a wszystkim innym przekazać, że się myli, zaproponował najmłodszy. Jak myślicie, jak długo ukryjemy przed nią prawdę?
Tintel jej powie.
Więc Tintel też nic nie mówmy.
Sama do tego dojdzie.
Mirar z uśmiechem słuchał, jak planują zażartować sobie z Dardel, ale chyba nie mówili całkiem poważnie, co przyjął z ulgą. Ciekawe, co by zrobili, gdyby odkryli, że to ona ma rację, zastanawiał się. Prawdopodobnie powitaliby go z entuzjazmem, więcej niż entuzjazmem. I na tym polegał kłopot. Bardzo dawno już nie wędrował wśród swego ludu i teraz traktowali go z nabożnym podziwem. To ironiczne. Od 100 lat bogowie rozpowszechniają kłamstwa, że my, nieśmiertelni, zachęcamy, by inni czcili nas jak bogów. A teraz pod moją nieobecność mój własny lud to właśnie robi. Przejdzie im, pomyślał. To nie o swoich muszę się martwić, ale o Pentadrian. To, co dotąd zobaczył, wyglądało zachęcająco. Żaden z tkaczy nie był w stanie przypomnieć sobie więcej niż kilka konfliktów z Pentadrianami w ostatnich 10 lat, a i w tych nielicznych chodziło tylko o pieniądze. Jednak odkrycie, że osiedlił się tutaj potężny czarownik o dużych wpływach wśród tkaczy, może u miejscowych Pentadrian wzbudzić poczucie zagrożenia. Musiał wiedzieć, jak zareagują. I jest sposób, by się o tym przekonać. W Idhani Południowej senne połączenia nie były zakazane, ale i tak musiał zadbać o to, by nikt go nie wykrył. Pentadrianie by go nie polubili, gdyby wiedzieli, że szpieguje ich sny i manipuluje nimi. Wstał, odniósł do kuchni naczynia i poszedł na górę do swojego pokoju. Zanim zdążył się rozebrać, usłyszał znajome pukanie do drzwi. Uśmiechnął się. Dardel. Mógłbym ją zignorować, pomyślał. Ale wtedy będzie rozczarowana, a mnie aż tak się nie śpieszy do grzebania w cudzych snach. Gdy kilka godzin później odpłynęła świadomość ciężaru i ciepła Dardel, Mirar osunął się w sen. Poszukał wokół i znalazł inne śpiące umysły. Sprawdził ich tożsamość, a potem umieścił w nich myśl o swoim powrocie. Reakcje były różne, ale na ogół pozytywne. Niektórzy byli podejrzliwi wobec każdego, kto miał moc, ale nikt nie wyobrażał sobie, że podejmie działania, aby się go pozbyć. Większość pozostałych nie przejmowała się tym, co nastąpi, o ile tylko nie wpłynie to źle na ich życie. Kilku nawet się ucieszyło. Cenili umiejętności tkaczy snów i uważali, że powrót Mirara jeszcze bardziej je udoskonali. Mijały godziny, a on czuł narastającą ekscytację. Mógłby to zrobić. Mógłby przestać się ukrywać i znów prowadzić swój lud. Ale jedna noc badania śpiących umysłów nie wystarczy. Musi to robić codziennie przez tygodnie, miesiące. A potem przypomniał sobie o bliźniętach. Codziennie przeglądali ludzkie umysły. Mogli już wiedzieć, jak mieszkańcy Itchani Południowej zareagują na wieści, że Mirar wybrał sobie siedzibę w jednej z ich krain. Wcześniej tylko kilka razy łączył się z bliźniętami. Nie spotkał ich nigdy, więc stosunki z nimi były bardziej oficjalne niż z Emerald. Kontaktował się z nimi tylko wtedy, kiedy miał do omówienia coś ważnego. Podejrzewał, że traktują go tak jak władców, poszukiwaczy wiedzy czy uczonych, którzy dawno temu prosili ich o radę z uprzejmym zaciekawieniem. Przekonał się, że ich rady są rozsądne i przemyślane, ale nie ufał im tak bardzo jak Emerald. To, że także byli nieśmiertelni, nie oznaczało, że zawsze pozostaną sprzymierzeńcami. Było w nich coś dziwnego, co go niepokoiło. Wszystkie zrośnięte bliźnięta, które w życiu widział, były identyczne. Ale oczywiście nie Surim i Tamun. Nie byli nawet tej samej płci. Emerald zlekceważyła ten fakt, sugerując, że nieśmiertelność i zdolność przeglądania umysłów są równie nietypowe. A jednak budziło to jego niepokój, gdyż bliźnięta mogły go okłamywać. Tamun, Surim! Zawołał. Mirar? To była Tamun. Jej reakcja była niepokojąco szybka, jakby przebywała gdzieś blisko. Co u was słychać? Zapytał. To co zwykle. Tutaj niewiele się zmienia. Dzisiaj przeglądam samotnie. Surim znów wyruszył na łowy. Głos jej umysłu zawsze budził wrażenie złośliwej, zasuszonej staruszki. Mimo zapewnień Emerald, że Tamun wygląda jak młoda kobieta. Chciałem o coś spytać. Zaczekaj, sprawdzę, czy zdołam zwrócić uwagę Surima. Jest na polowaniu? To ten typ polowania, którym i ty się przed chwilą zajmowałeś. Zaraz potem zasypia. O, już jest. Znowu mnie podglądałaś, oskarżycielsko rzucił Surim. Bynajmniej. Mirar ma do nas pytanie. Mirar! Zawołał Surim. Jak tam życie w Dekarze? Dobrze mi tu, zapewnił Mirar. Lepiej niż się spodziewałem. Tak, pod pewnymi względami pentadrianie są bardziej tolerancyjni niż ci z północy, zgodziła się Tamun. Kusi mnie, aby się ujawnić, odzyskać swą dawną pozycję wśród tkaczy snów. Jak myślicie, jak zareagowaliby pentadrianie? Jeżeli spodziewasz się parady, to się rozczarujesz, odparł Surim. Chociaż wątpię, czy głosy zaczną się ścigać, planując egzekucję. Pewnie jednak zechcą się z tobą spotkać i upewnić, że nie stanowisz zagrożenia. Dopóki nie rzucisz wyzwania ich władzy, albo nie zaczniesz nawracać pentadrian, zostawią cię w spokoju, dodała Tamun. Ale nie jesteś znany z zachowywania milczenia, Mirarze, kiedy nie zgadzasz się z władcami. Potrafiłbyś się wycofać i nie protestować, gdyby ci się nie spodobało, jak rządzą swoim ludem? Albo twoim ludem? Właśnie spędziłem 100 lat, dokładnie tak się zachowując. Nauczyłem się ostrożności i cierpliwości. Nauczyłeś się uciekać tam, gdzie kiedyś walczyłeś. To nie to samo, zauważył Surim. Nie, przyznał Mirar.
Teraz mierzyłbym w coś między ucieczką a walką. Zawierałbyś kompromis i negocjował?
Surim był chyba rozbawiony.
Gdybym musiał. To ryzykowne dla ciebie i twoich ludzi.
To zmiana, której nie da się łatwo cofnąć. Co na tym zyskasz? Co zyskają tkacze snów? Spytała Tamun.
Dostaną moją wiedzę. Myślę też, że mój powrót da im nadzieję i odwagę, zwłaszcza na północy.
Mogą zbyt wiele oczekiwać co do ciebie. Mogą sądzić, że twój powrót pozwoli im wszędzie zyskać większe wpływy, ostrzegła Tamun.
Tkacze snów nie szukają władzy i z tego, co widziałem, to się nie zmieniło.
Zgadzamy się. Ale jest też inna sprawa, którą powinieneś rozważyć, powiedział Surim.
Tak?
Wprawdzie uważamy, że pentadriani nie będą protestować przeciwko twojemu osiedleniu, ale nadal nie należy im ufać. Słyszałeś od swojego ludu o napadach w Yarime i zaangażowaniu w to pentadrian?
Nie. Co się stało?
Niektóre z ataków i morderstw tkaczy snów były organizowane przez pentadrian. Wiedzieli, że ta przemoc obciąży Cyrklian i wykorzystywali zniechęcenie ludzi, by zyskać nowych wyznawców.
To niepokojące.
Owszem, ale motywem pentadrian nie była nienawiść wobec tkaczy snów, ale bezlitosna logika. Witchani południowej pentadrianie nie mają powodów, aby krzywdzić tkaczy snów w celu nakłonienia innych do przyjęcia swojej wiary. Ale nie wyklucza to możliwości, że mogą wykorzystywać twój lud na inne sposoby.
Zawsze istnieje takie ryzyko.
I jeszcze jedna sprawa, dodała Tamun.
Co takiego?
Jeśli zyskasz przyjaźń pentadrian, możesz zrobić sobie wroga z Aurai.
Mirar zawahał się i zastanowił.
Już nim jest, odparł. Dopóki czci bogów, musi uważać mnie za swojego wroga. Ale nawet gdyby nie była to prawda, nie mogę pozwolić, aby jej opinia wpływała na moje decyzje dotyczące tkaczy.
Nie, Surim i ja nie zgadzamy się z tobą.
Auraja może wcale nie podzielać boskiej nienawiści do nieśmiertelnych, ale pentadrian rzeczywiście nie szanuje. Twoje zamieszkanie tutaj może sporo zmienić.
Nic na to nie poradzę. Ci ludzie nie zasłużyli na jej pogardę. Nie odepchnę ich z obawy, że uraziłbym Auraję.
Zawahał się.
A co u niej słychać?
Od wielu dni nie mam wieści od Emeral.
Emeral czekała, aż się z nią skontaktujesz.
Martwi się, że ją odepchnę, ponieważ ostatnio przekazała mi złe wieści.
Tak, głupia kobieta. Przecież wie, żebym tego nie zrobił.
Nie, ale nic nie możemy poradzić, że latami zachowujemy dawne lęki i przyzwyczajenia. Uprzejmie byłoby...
Auraja stała się nieśmiertelna, przerwał siostrze Surim.
Serce Mirara zabiło szybciej.
Emeral uważała, że tego nie zrobi. Coś ją przekonało. Ujawniła też dwa nieoczekiwane dary. Po pierwsze, odzyskała zdolność czytania w myślach.
Ale... Nie potrafił tego żaden nieśmiertelny, prawda?
Nie za naszego życia, potwierdziła Tamun. Drugi dar to umiejętność wyczuwania i słyszenia bogów. Najwyraźniej widzi ich też, kiedy przegląda umysły.
Emeral poradziła jej, aby zachowała to w tajemnicy przed bogami, dodał Surim.
Nie wyobrażam sobie, że byliby zachwyceni, wiedząc, że można ich szpiegować.
Auraja powiedziała, że bogowie wiedzą, iż potrafi wyczuwać ich bliskość, mówiła dalej Tamun.
To... Mirar zadrżał.
To nie jest zwykły, wrodzony dar.
Nie, zgodziła się Tamun. Wydaje się, że Auraja nie jest też zwykłą nieśmiertelną. Może to skutek tego, że najpierw była białą. Jakoś utrwaliły się w niej zesłane przez bogów moce.
Tyle, że nie daliby jej przecież mocy, żeby mogła wyczuwać ich i słyszeć. To coś nowego.
To może być nieplanowany efekt uboczny tego, że się z nimi łączyła, zasugerował Surim.
Jakakolwiek jest przyczyna, lepiej niech zachowa to w tajemnicy. Za kilka dni powróci do przestrzeni. Wtedy zobaczymy, jak bogowie zniosą wieść, że ich była faworytka nauczyła się osłaniać umysł i cokolwiek jeszcze pozwoli im odkryć. Damy ci znać, co się zdarzy. Mirar poczuł ukłucie niepokoju. Usiłował sobie wytłumaczyć, że nie ma to znaczenia. Auraja była poza jego zasięgiem i nic do niego nie czuła. Problem polegał na tym, że ta jego część, która nie potrafiła pozbyć się niepokoju, nie była skłonna słuchać tej drugiej części, korzystającej z logiki i rozsądku. Dziękuję za wieści, powiedział, i za radę. Dobrze ją wykorzystaj, odparły chórem bliźnięta. A potem oba głosy ucichły, a on pozwolił sobie zapaść w zwykły, niespokojny sen.